Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Ósmego października wita Państwa Krzysztof Brąk. W Watykanie trwa synod biskupów. Nasz program rozpoczniemy od relacji z jego pierwszej sesji. Nadamy też rozmowę z przedstawicielem Episkopatu Polski, kardynałem Kazimierzem Nyczem. Na zakończenie nowy cykl audycji Komentarz Europejski Radia Watykańskiego. Autorem pierwszego felietonu jest ksiądz Andrzej Koprowski, dyrektor programowy Papieskiej Rozgłośni. Zapraszamy. Wiara domaga się żarliwości ognia, a musi wystrzegać się letniości, która dyskredytuje chrześcijaństwo. Mówił o tym Benedykt XVI w rozważaniu przed rozpoczęciem obrad synodu biskupów. Dzisiejszy dzień zgromadzenia ma charakter tzw. kongregacji generalnych. Sesję przedpołudniową poprzedziła modlitwa brewiarzowa, po której zgodnie ze zwyczajem głos zabrał Ojciec Święty.
Prowadząc rozważanie metodą Lectio Divina, papież skupił się na słowie Ewangelia w jego lingwistycznym i teologicznym kontekście. Owa dobra nowina to nie tylko radosna dla człowieka wieść o czymś pozytywnym, ale również fakt, że sam Bóg przemówił. Jego słowo jest jednocześnie zbawczym dla człowieka czynem. Dowiadujemy się o tym dzięki Duchowi Świętemu, który jednocześnie gromadzi ludzi, tworząc Kościół i podtrzymując go w jedności i działaniu. Trzeba o tym pamiętać, gdy podejmuje się nową ewangelizację. To Duch ożywia serce, pozwala głosić i miłować.
Chrześcijanin nie może być letni. Ostrzega przed tym Apokalipsa jako największym niebezpieczeństwem dla chrześcijaństwa. Ta letniość bowiem dyskredytuje chrześcijaństwo. Tymczasem wiara powinna być w nas ogniem miłości, płomieniem, który rzeczywiście ogarnia moje jestestwo i tak przechodzi na innych. To jest metoda ewangelizacji. Prawda staje się we mnie miłością, a miłość zapala jak ogień także bliźniego. Tylko tak, zapalając drugich ogniem własnej miłości, rzeczywiście rośnie ewangelizacja. Obecność Ewangelii, która nie jest już jedynie słowem, ale rzeczywistością, którą się żyje.
Benedykt XVI nawiązał też do twórczej symboliki ognia. W scenie zesłania Ducha Świętego ów ogień przyjmuje formę języków, czyli inteligentnego żywiołu budującego Kościół.
Ogień jest światłem i ciepłem, siłą przemieniającą. Ludzka kultura zaczyna się od chwili, w której człowiek zdobył ogień. Ogniem mogę niszczyć, ale i przekształcać, odnawiać. Ogień Boży to ogień przemieniający, ogień pasji, który owszem niszczy w nas to, co nie prowadzi do Boga, ale przede wszystkim przekształca, odnawia i stwarza nowego człowieka, staje się Bożym światłem.
W obrady wprowadził relator generalny Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów kardynał Donald Werle. Metropolita Waszyngtonu przypomniał centralne miejsce, jakie ma dla ewangelizacji osoba Chrystusa i Jego Ewangelia. Podkreślił przyniesiony przez Niego nowy styl życia i nowy sposób istnienia. Wskazał na znaczenie, jakie dla odnowy głoszenia Ewangelii ma nauczanie ostatnich papieży i wydany przez Jana Pawła II katechizm Kościoła katolickiego.
Mówiąc o aktualnej sytuacji, arcybiskup stolicy USA wskazał na dramatyczne zmiany w społeczeństwie, w tym na drastyczne zmniejszenie praktyk religijnych osób ochrzczonych. Zauważa się je nie tylko w krajach o dawnej tradycji chrześcijańskiej, ale i w niedawno ewangelizowanych przez misjonarzy. Wiąże się to również z niedostatkiem katechizacji prowadzonej przez Kościół w latach 70. i 80. zeszłego wieku.
Non omnia tamen his temporibus atro colore infuscat.
Nie wszystkie jednak okoliczności naszych czasów są czarne. Jeśli można określić przyczyny, czy przynajmniej okazję dzisiejszej negatywnej sytuacji, to można też stwierdzić coraz bardziej uznawaną odpowiedź pozytywną. Wielu ludzi, zwłaszcza młodych, którzy byli wyobcowani z Kościoła, zauważa, że świat świecki nie daje właściwych odpowiedzi na odwieczne, trudne pytania ludzkiego serca.
W swej obszernej relacji wprowadzającej w synodalne obrady kardynał Werl wskazał między innymi na znaczenie, jakie ma dla przekazywania wiary rodzina, tak dziś nieraz atakowana i wyśmiewana. Podkreślił potrzebę odnowienia ufności w prawdę naszej wiary i pragnienia dzielenia się nią z innymi. Przypomniał podstawy teologiczne nowej ewangelizacji, która nie może zagubić istotnych dla chrześcijaństwa prawd wiary.
Mówiąc o potrzebie świadectwa Ewangelii, relator generalny synodu wspomniał postacie z przeszłości będące tego przykładem. Wymienił także świętego Maksymiliana Kolbego. Ponadto zwrócił uwagę na ewangeliczną rolę charyzmatów. Mówił o świadectwie sprawiedliwości opartym na katolickiej nauce społecznej oraz o ruchach i wspólnotach kościelnych, z których tytułem przykładu wspomniał trzy – Communione Liberatione, Opus Dei i wspólnoty neokatechumenalne.
Ewangelizacyjna rola rodziny podkreślona przez relatora synodu jest szczególnie widoczna w tych wspólnotach, gdzie katolicy stanowią mniejszość. Mówi o tym jeden z audytorów zgromadzenia, Michał Fatiejew z Petersburga.
Bardzo mi się spodobało, że kardynał Donald Worrell wiele miejsca poświęcił w swoim wystąpieniu rodzinie, mówiąc, że rodzina jest początkiem i istotą nowej ewangelizacji. I dla mnie, jako dla człowieka żonatego, to jest bardzo ważne i bardzo istotne, bowiem problem przekazania wiary następnego pokoleniu jest bardzo istotny również w Rosji, bo powiedzmy, większość katolików w moim państwie są katolikami pierwszego pokolenia. No, co najmniej w większych miastach, z którego również sam pochodzę. I właśnie uwaga na rodzinę i na przekazanie wiary w rodzinie jest bardzo ważna i istotna dla Rosji.
Jednym z polskich uczestników synodu biskupów jest kardynał Kazimierz Nycz. Rozmawiał z nim Michał Ziółkowski.
Książę kardynale, jakie nadzieje wiąże ksiądz kardynał z rozpoczynającym się synodem?
Myślę, że problem nowej ewangelizacji, zwłaszcza Europy, starych kościołów, nazwijmy to w ten sposób, jest problemem niesłychanie ważnym. W tym znaczeniu, żeby kościół, który był tradycyjnie przez całe lata nastawiony na misyjność zewnętrzną, typu wysyłało się misjonarzy jeszcze 50 lat temu do Afryki, Ameryki Południowej, nastawiony na to, żeby dawać, nagle się okazuje, że trzeba szukać terenów nowej ewangelizacji otwartych tu na miejscu, czyli zmiana pewnej mentalności. Liczę na to, że nie tylko zostanie jakby uporządkowane nazewnictwo wokół sprawy nowej ewangelizacji, ale że po prostu wpłynie synod i pomoże nam wszystkim uświadomić sobie nowe wyzwania i nowe zadania, a myślę, że to są całkiem konkretne wyzwania w tym znaczeniu, że każdy człowiek musi sobie uświadomić, że odpowiada nie tylko za swoją wiarę, ale że jest świadkiem dla tych, którzy już sami nie przyjdą do kościoła. Oni nie przyjdą pod ambonę, żeby usłyszeć głos kapłana w niedzielnej mszy świętej. Oni nie przyjdą na spotkania i tak dalej. Ich musi ktoś podprowadzić w tę przestrzeń, w której może mogą zostać ogarnięci łaską wiary, którą Pan Bóg daje każdemu. I myślę, że to jest kwestia świadomości księży, także biskupów oczywiście, ale jeszcze bardziej, a może nawet najbardziej świeckich, ale świeckich chyba działających nie tylko w pojedynkę, świadectwem osobistego życia, choć to jest niezastąpione i wspaniałe i wielkie, ale świeckich zorganizowanych, więc ruchy, żeby były niezamknięte w tym znaczeniu, że się koncentrują na sobie, tylko ruchy, które idą w świat, idą do ludzi i chcą ich po prostu przyprowadzać do Kościoła, przyprowadzać do Jezusa. I myślę, że w tym znaczeniu synod ma zadanie wielkie, ogromne. Musi, myślę, przepatrzyć wszystkie nasze dziedziny życia parafii, życia wspólnot, ruchów Kościoła i zastanowić się, w których momentach, w których miejscach i w jaki sposób te funkcje, to zadanie nowo ewangelizacyjne można spełnić.
Jakie doświadczenia z Polski, nowej ewangelizacji w Polsce ksiądz kardynał przekaże biskupom z całego świata?
Pierwszą rzeczą, którą trzeba powiedzieć i powiem, że także Polska ma swoją geografię nowej ewangelizacji, tak to nazywam. W tym znaczeniu geografię, że poszczególne regiony Polski w inny sposób potrzebują nowej ewangelizacji. Inaczej jest na południu Polski, południowym wschodzie, na ścianie wschodniej, gdzie siła tradycji, zwyczaju religijnego ciągnie, trzyma ludzi przy kościele jeszcze ciągle. I frekwencja, czyli tak zwany wskaźnik dominikantyzm jest dużo wyższy niż wreszcie, ale ma także Polska swoje rejony północno-zachodnie, zachodnie i ma swoje wielkie miasta, gdzie procesy laicyzacyjne, i tutaj nie ma czego ukrywać, zrobiły swój dużo większy postęp, w cudzysłowie postęp, niż w tamtych terenach. Więc to jest pierwsza sprawa. I druga sprawa, że jednak mimo wszystko Polska ma ogromne narzędzia w swoim ręku ciągle jeszcze, jeśli chodzi o nową ewangelizację. Bo przecież takim potężnym polem nowej ewangelizacji jest katecheza w szkole. To jest jednak 12 roczników młodych ludzi, którzy w większości, nawet w Warszawie 90% chodzi w gimnazjum na religię, a wiadomo, jakie doświadczenie religijne wynoszą z domu, czasem bardzo słabe, i ksiądz ma z nimi kontakt, kateta ma kontakt, jest szansa, żeby budzić w nich wiarę, czyli głosić kerygmat wzywający do, czy apelujący o wiarę tego młodego człowieka. Taką przestrzenią niewątpliwie nowej ewangelizacji są wszystkie te styki człowieka współczesnego, nawet jeżeli już przestał chodzić do kościoła, przy tak zwanych szczególnych okazjach. Mam na myśli pogrzeb w rodzinie, mam na myśli ślub, chrzest dziecka, pierwszą komunię świętą, przygotowanie do bierzmowania. Jest to ogromna szansa, żeby z katechezą, ale z pierwszą ewangelizacją nieraz do tych ludzi wyjść właśnie przy tych okazjach, kiedy ci ludzie ciągle jeszcze są w kościele. To nam nieraz mówią Francuzi czy Niemcy. Korzystajcie z tego, że macie ludzi w kościele w niedzielę, jeszcze ciągle dużo, bardzo dużo, i że macie ludzi, którzy jeszcze chcą sakramentów świętych i tak dalej. Tylko pytanie, czy dość wystarczająco wykorzystujemy te wszystkie momenty, w których człowiek do nas przychodzi, nie tylko w sensie sposobu i przyjęcia tego człowieka, rozmowy z nim, ale właśnie ewangelizacyjnie, preewangelizacyjnie, czy właśnie w duchu nowej ewangelizacji.
Ksiądz kardynał Dziwisz powiedział mi przed chwilą, że Polska jest o krok z przodu, jeżeli chodzi o nową ewangelizację w stosunku do pozostałych krajów.
Mogę się zgodzić z tym twierdzeniem nawet w podwójnym tego słowa znaczeniu, dlatego że ona jest o krok w tym znaczeniu, że ciągle jeszcze, i to nie jest powód do dumy, ale to jest zadanie, wyzwanie, żeby obronić to, co jest w Polsce, a jest niewątpliwie dużo, już nie mówię o Czechach czy o dawnym NRD, ale jest dużo inaczej, dużo lepiej, nieporównywalnie lepiej, i żeby właśnie to pogłębiając ochronić. To jest pierwsze zadanie, w tym znaczeniu krok do przodu, ale myślę, że jest także krok do przodu w tym, co powiedziałem przed chwilą, że my jeszcze mamy trochę sposobów, i to już wypracowanych, dobrych, które sprawiają, że z tą nową ewangelizacją możemy wychodzić i wychodzimy do ludzi współczesnych dzisiaj.
Z kardynałem Kazimierzem Nyczem rozmawiał Michał Ziółkowski.
Komentarz Europejski Radia Watykańskiego.
Przed mikrofonem ksiądz Andrzej Koprowski, dyrektor programowy Radia Watykańskiego.
Biblia przynosi starożytną opowieść o budowie wieży Babel. Ludzie, pracując nad budową wieży, byli przekonani, że stać ich na stworzenie drogi, która zaprowadzi do szczęścia i otwarcia przed nimi nieba. Nagle zauważyli, że coś nie gra, że faktycznie, choć pracują razem, budują coś jeden przeciw drugiemu. Podczas gdy usiłowali stać się niejako bogami, doświadczyli groźby niebycia nawet ludźmi. Stracili element fundamentalny charakteryzujący osobę ludzką – zdolność komunikacji między sobą, zdolność rozumienia się i działania wspólnie dla wspólnego dobra. Kryzys ekonomiczny blokuje Europę. Jego przyczyny nie są wyłącznie europejskie, ani tylko ekonomiczne. Mają różne źródła. Kryzys systemu bankowego w Stanach Zjednoczonych, dynamiczny rozwój Azji, konsekwencje wzrastającego strukturalnego bezrobocia, brak perspektyw, wobec których stoi młode pokolenie, brak wizji systemu edukacji na miarę potrzeb tkanki społecznej i kulturowej społeczeństwa przyszłości, trudności w określeniu polityki prorodzinnej, kryzys demograficzny w kontekście coraz większego napływu do Europy ludności z innych kontynentów, konsekwencje społeczne i kulturowe oddziaływania zwłaszcza na dłuższy dystans ideologii i lobbingów, które koncentrują się na prawach jednostki bez myślenia o wspólnocie, o przyszłości społeczeństwa obywatelskiego. Rozwój jest dziś policentryczny. Aktorzy, podmioty, przyczyny rozwoju, jak i niedorozwoju są różnorodne. Winy i zasługi zróżnicowane. Społeczeństwo zglobalizowane zbliża nas, ale nie czyni braćmi. Powiększa się bogactwo światowe pojmowane globalnie, ale wzrastają nierówności. Ideologie sztucznie upraszczają obraz rzeczywistości, podczas gdy trzeba uważnie analizować znaczenie czynnika ludzkiego problemów. Systemowe zwiększanie się nierówności między grupami społecznymi w tym samym kraju i pośród ludności różnych krajów nie tylko niszczy więzi społeczne, ale powoduje erozję kapitału społecznego, całego zespołu relacji zaufania, wiarygodności, poszanowania reguł nieodzownych w każdym współżyciu obywatelskim. Kwestia społeczna stała się dziś radykalnie kwestią antropologiczną. Sztuczne zapłodnienie, badania nad embrionami, możliwości klonowania istnienia ludzkiego, coraz większe możliwości stwarzane przez technologię otwierają nowe scenariusze. Ale trzeba je widzieć w kategoriach etycznego wyboru, kroków ku cywilizacji życia lub cywilizacji śmierci. Osłabiona cywilizacyjnie i kulturowo, wzbogacona o miliony przybyszów z innych kontynentów, kultur i religii Europa, stawia kroki decydujące dla swojej przyszłości. Już w 1997 roku, po spotkaniu 7 prezydentów państw europejskich z Janem Pawłem II w Gnieźnie, prezydent Niemiec Robert Herzog mówił, że zmiany zachodzą dziś tak szybko, że wcale nie jest pewne, czy za 25 lat Europa będzie nadal odrębnym kontynentem, a może tylko dodatkiem do amerykańskich mediów albo do azjatyckiego przemysłu. Wszystko zależy od tego, mówił, czy na czas odzyska własny dynamizm, który przez wieki czerpała z chrześcijaństwa. Benedykt XVI dodaje, w wielokulturowości świata, w którym wszyscy żyjemy, widać, że gdyby kultura europejska nie miała transcendentnego i religijnego wymiaru, nie byłaby w stanie nawiązać dialogu ze wszystkimi kulturami ludzkości, bo wszystkie mają wymiar transcendentny i religijny, będący wymiarem istoty ludzkiej. W tej sytuacji zadaniem i misją Europy jest budowanie dialogu, zintegrowanie wiary i nowoczesnego światopoglądu racjonalistycznego w jednej wizji antropologicznej, która daje pełny obraz człowieka i dzięki której wszystkie ludzkie kultury mogą się porozumiewać, mówił do dziennikarzy w drodze z Rzymu do Portugalii w 2010 roku. Kościół nie daje rozwiązań technicznych, nie chce mieszać się do polityki państw, ale ma coś do powiedzenia o warunkach, jakie trzeba brać pod uwagę, budując społeczeństwo na miarę godności człowieka, jakości jego rozwoju kulturowego i obywatelskiego. Od 2 lat Radio Watykańskie publikuje Editoriale Africano, komentarz o ważnych problemach społecznych, kulturowych, edukacyjnych, politycznych całej Afryki. Jest przygotowywany wspólnie przez koleżanki i kolegów z Afryki z 6 redakcji pokrywających różne językowo i kulturowo części kontynentu. Dzisiaj rozpoczynamy publikację Editoriale Europeo, wstępniaka o problemach naszego kontynentu, wspieranych kościelnym magisterium i doświadczeniem krajów Starego Kontynentu, widzianych z perspektywy Kościoła Powszechnego Rzymskiego.
Wysłuchaliśmy pierwszej audycji z cyklu Komentarz Europejski Radia Watykańskiego, mówił ksiądz Andrzej Koprowski, dyrektor programowy Papieskiej Rozgłośni. Tym też kończymy dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.